Witajcie w kolejnym raporcie z Himalajów. Jest to seria, w której omawiamy postępy Polaków wspinających się na ośmiotysięczniki w 2024 roku. Nie przedłużając, zapraszam Was na omówienie ekspedycji naszych rodaków działających obecnie w Himalajach. Makalu. Dzisiejszy raport zaczniemy od ekspedycji Waldemara Kowalewskiego i Marcina Miotka na Makalu. Polacy działający bez tlenu robią szybkie postępy i po założeniu bazy 19 kwietnia na wysokości 5700 metrów duet polskich himalaistów przez 3 noce regenerował siły i zyskiwał dodatkową aklimatyzację. Warto zauważyć, że Polacy celowo bazę założyli na wyższej wysokości niż robią to przeważnie inne ekspedycje. 22 kwietnia Marcin i Waldi założyli obóz pierwszy na wysokości 6300 metrów, a wczoraj doszli już do obozu drugiego na wysokości 6500 metrów. Zgodnie z tym, czego spodziewali się Polacy, na Makalu jest bardzo wietrznie, ale na szczęście nie występują póki co intensywne opady śniegu. Himalajstów czeka założenie jeszcze 2 obozów. Trzeci prawdopodobnie stanie na wysokości około 7500 metrów, a czwarty 300 metrów wyżej. Przenieśmy się teraz na Lhotse, a więc czwarty najwyższy szczyt ziemi. Stał się on celem solowej ekspedycji Piotra Krzyżowskiego. W ostatnim raporcie wspominałem Wam, że jako jeden z ostatnich Polaków dotarł on do Nepalu, planuje on działać bez wsparcia aparatury tlenowej i bez wsparcia szerpów. I jego świetna forma fizyczna szybko dała o sobie znać, ponieważ trekking do bazy pod Everestem, który najczęściej zajmuje około tygodnia, Piotr pokonał w zaledwie 4 dni, czyli nawet szybciej niż sam się spodziewał, ponieważ wstępne plany zakładały, że do bazy dotrze 22 kwietnia, a na miejscu był już 21 kwietnia. Co ważne, cały czas kontrolował on parametry swojego organizmu, aby to szybkie zdobywanie wysokości nie odbiło się na jego zdrowiu. Powrót do Nepalu po 5 latach jest ekscytujący. Widoki wynagradzają wszystko. Himalaje są oszałamiające. Tak Piotr opisał swoje wrażenia z pierwszych dni w Nepalu w tym sezonie. W najbliższych dniach rozpocznie on wyjścia aklimatyzacyjne do obozów wyższych i z tego co udało mi się ustalić, zamiast aklimatyzacji na Lobucze, Piotr będzie podchodzić do obozu pierwszego i drugiego, przenosząc przy okazji swój ekwipunek i długo musiał on czekać na ostatnią ze swoich beczek ze sprzętem, które są transportowane do bazy, ale chyba już dotarła z tego co mi się udało ustalić. I dziś albo jutro z ciężkim plecakiem, w którym będą 2 namioty, gaz i śpiwory, wyjdzie w kierunku obozu drugiego, który ma rozbić na wysokości około 6400 metrów. Jeśli chodzi o gaz, no to jest to oczywiście gaz do kuchenek gazowych, a nie gaz jako powietrze do aparatury tlenowej, bo jak wspominałem, Piotr wspina się bez dodatkowego tlenu. Przejdźmy teraz do Shishapangmy, skąd niestety nadeszły złe wiadomości. Tak jak wspominałem Wam tydzień temu, polska himalaistka Dorota Rasińska-Samoćko, zdobywczyni 11 ośmiotysięczników, planowała tej wiosny zdobyć Shishapangmę i podobno zmierzała już do jej bazy. Niestety niedawno rząd chiński ogłosił, że wspinaczka na ten ośmiotysięcznik tej wiosny nie będzie możliwa i góra będzie zamknięta. Podobny los podzieliło Cho-Oyu, a więc 2 ośmiotysięczniki w Himalajach tej wiosny będą zamknięte. Wielu himalaistów znajdowało się już w drodze do bazy, kiedy dowiedzieli się o tej decyzji władz chińskich. Niektórzy z nich twierdzą, że zmienią swoje plany i ruszą na inne ośmiotysięczniki. Teraz starają się o pozwolenia właśnie na jakiś inny ośmiotysięcznik w Himalajach. Podobno w sumie około 50 klientów musiało zrezygnować ze swojego celu ze względu właśnie na tą decyzję rządu Chin. I zamknięcie Shishapangmy przekreśliło także plany Nirmala Nimsapurjee, który w tym sezonie planował zorganizowanie takiej wyprawy, której celem miało być sprowadzenie ciał Anny Gutu i jej przewodnika Mingmara Sherpe, którzy rok temu zginęli na Shishapangmie. Everest. W ostatnich dniach liczba pozwoleń na Everest od strony nepalskiej zaczęła rosnąć i osiągnęła ona już liczbę około 400, co wciąż stanowi mniejszą ilość pozwoleń niż w zeszłym roku, ale cały czas te pozwolenia jeszcze są wydawane, więc nie wiadomo na jakiej liczbie ostatecznie ilość tych pozwoleń się zatrzyma. Niestety złe wieści usłyszeli himalaiści, którzy wybrali wspinaczkę na Everest od strony chińskiej, gdyż rząd tego kraju ogłosił, że obcokrajowcy działania na Everestie od strony północnej będą mogli rozpocząć dopiero po 7 maja, co bardzo skraca to okienko, kiedy można się zaaklimatyzować i zdobyć szczyt. A nasz raport z działań Polaków na Everestie zacznę od Karola Adamskiego, Polaka, który najwyższą górę świata chce zdobyć bez wsparcia aparatury tlenowej. Wczoraj wrócił on z pierwszego wyjścia aklimatyzacyjnego, podczas którego dotarł do obozu drugiego, w którym spędził dwie noce. I Karol sam najlepiej opowie Wam o wrażeniach z pierwszego wyjścia, ponieważ wysłał mi taką krótką głosówkę, w której opisał również swoje najbliższe plany.
No już jestem w bazie od wczoraj. Chyba 13.30 zlazłem, schodziłem bez asysty, tak naprawdę spotkałem jednego z szerpów w połowie drogi i tak się przykleiliśmy do siebie, że raźniej było, jeden drugiemu pomagał tam coś w jakichś trudniejszych momentach. Dwie nocki na wysokości 6,5, to tak naprawdę no pod samą ścianą Everestu, tam 2400 metrów do szczytu, strasznie wiało, słychać było normalnie jet stream przechodzący przez przełęcz. Teraz troszkę się niestety muszę podkurować, bo nachałstałem się zimnego powietrza i mam nadzieję, że mnie nie odłączy. Bardzo chciałbym jutro w nocy wystartować z grupą, przejść z nimi Acefall, przekimać się z nimi w jedynce po Bożemu, później w ich wyjściu aklimatyzacyjnym do dwójki, gdzie oni pójdą tam na lunch, ja zostanę sobie w dwójce. Później chciałbym przejść do trójki, rozłożyć się w trójce, przespać i być może przeatakować przełęcz południową. Taki jest plan, żeby przynajmniej dotknąć. A marzenie jest, żeby tam się przespać, żeby już tak naprawdę mieć za sobą to najgorsze, czyli aklimatyzację na 8000, co pozwoli mi później naprawdę spróbować tego wejścia beztlenowego. Także mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki.
Karol podzielił się także wrażeniami z pierwszego przejścia przez Acefall, jak on wygląda w tym roku i jak wygląda droga przez Acefall, którą zaporęczowali szerpowie kilka dni temu.
Jeśli chodzi o Acefall, tak, w tym roku jest, z tego co szerpowie mówią, o 2 godziny aż dłuższa droga. No jest lawirowanie, sypie tutaj się ze ściany po lewo strasznie, są bloki skalne, które też no, dosyć czekają na obryw. Nie mówię już o serakach, które tak naprawdę w przewieszeniu przez 1,5 godziny królują nad nami i rozmowa ze stwórcą jest jak najbardziej na miejscu. Co do tutaj przejścia, wychodziłem nocą w jedną stronę, wracałem koło południa z powrotem, także no, jest duże, duże zagrożenie. Jest przejście przez taki uskok, to jest około tam 15 metrów. Oczywiście wszystko dla ludzi, najgorzej z szerpami, którzy dźwigają tam. Co jest jeszcze z Acefallem? No ja idąc do góry, akurat ekipa, ja lazłem solo, ale tam troszkę asystowali mnie, akurat wychodzili ze mną do góry szerpowie z różnego typu depozytami do góry, tu od nas Satori. No i powiem Wam, że słychać było taki wstrząs, tąpnięcie i nagle taka cisza, każdy stanął. Wtedy już ta szybsza grupa tych tragarzy była około 30-40 minut przed nami. I wiedziałem, że zaraz zacznie się na radiu wyczekiwanie. No i tak było, no szepnęło gdzieś tam w okolicach ich. Później jak przechodziliśmy, widzieliśmy świeże bryły, takie no konkretne lodówki.
Himalaiści zdobywający ośmiotysięczniki bez wsparcia aparatury tlenowej potrzebują lepszej, a co za tym często idzie dłuższej aklimatyzacji niż osoby korzystające z aparatury tlenowej. Już w najbliższych dniach niektórzy Polacy działający pod Everestem po wejściu aklimatyzacyjnym na 6000 Lobucze Peak powinni rozpocząć pierwsze przejścia Eisfallu i dotarcie do obozu pierwszego i drugiego. Niestety lekkie infekcje dopadły Szymona Jaskułę i Piotra Szudejko, którzy wylądowali dziś w Lukli, gdzie będą dochodzić do siebie przez najbliższe dni, prawdopodobnie do soboty. W ostatniej chwili przed zakończeniem montażu dostałem od Szymona i Piotrka takie krótkie wideo, w którym opowiadają, jak się czują, także będziecie mogli ich zobaczyć i usłyszeć od nich, w jakim są stanie i jakie mają teraz plany.
Cześć Maćku, dzień dobry.
Pozdrawiam z Lukli.
Tak, ze strony Szymon i Piotr.
Dobry wieczór.
Tak, jaka sytuacja na Everestie? A sytuacja jest taka, że akurat my we dwójkę chwilę temu byliśmy w szpitalu, wylądowaliśmy w Lukli dzisiaj helikopterkiem z tego względu, że od kilkunastu dni
mamy kaszel.
Męczył nas strasznie, dokładnie kumbu kaszel i trzeba było coś z tym zrobić, upewnić się, że idziemy z jakąś tam terapią w dobrym kierunku.
Przemiła opcja.
Tak, dokładnie.
Mnóstwo sióstr. Różnego autoramentu.
Tak, generalnie nie jest źle. Do soboty jesteśmy w Lukli. Dostaliśmy witaminki na dobrą sprawę, bez żadnych ciężkich antybiotyków, więc wracamy w sobotę i myślę, że w sobotę wieczorem od razu już wgryzamy się w kumbu Eisfall i będziemy walczyć dalej. Także u nas wszystko dobrze. Pozdrawiamy Was, siebie Maćku szczególnie. Dzięki, cześć.
W bazie robi się coraz gęściej, przez co te infekcje są coraz bardziej powszechne. Jakub Patec-Patecki, podobnie jak wiele innych osób, jeszcze nie rozpoczął wyjść aklimatyzacyjnych do obozów wyższych na Everestie. Niestety Jakub w ostatnich dniach również mierzył się z kłopotami zdrowotnymi, zachorował na anginę i leczył się antybiotykiem, ale już wraca do siebie i w ciągu kilku najbliższych dni po raz pierwszy ma wyruszyć przez Eisfall do obozu pierwszego. Tutaj muszę wspomnieć o takiej małej aferze, w którą ktoś w Nepalu zamieszał Pateca i jego partnera Samma Dablam, Marcina Pawłowskiego, znanego pod pseudonimem Pawbic. Dostałem kilka pytań od Was, o co w tym dokładnie chodzi, jakie to może mieć konsekwencje i czy Patec ma pozwolenie na Everest, a więc tak. W nepalskich mediach pojawiła się informacja, że agencja Pioneer Adventure sfałszowała pozwolenie wspinaczki na Everest zimą i sprawa ta miała dotyczyć właśnie zimowej ekspedycji sprzed kilku miesięcy, a nie obecnej. I na tamtym pozwoleniu widnieje data 25 stycznia, kierownikiem tej wyprawy miał być Lakpa Gailzen, a uczestnikami czterech klientów, dwóch himalajstów z Indii oraz, co ciekawe, właśnie dwóch Polaków, czyli Patec i Marcin Pawłowski. Rozmawiałem zarówno z nimi, jak i z dyrektorem agencji Pioneer Adventure i żaden z nich nic nie wiedział o takich planach, a ich dane zostały po prostu skradzione. Ktoś najprawdopodobniej wykorzystał dane z pozwolenia Polaków na Amma Dablam i pojawia się pytanie, ale po co? Według dyrektora Pioneer, Nivesha Karki, jest to ewidentnie działanie na szkodę jego agencji i celem tej afery jest zszarganie jego dobrego imienia i reputacji. Podobno wytoczyli oni już sprawę urzędnikowi z Departamentu Turystyki. Nie wiem dokładnie komu i dlaczego, ale być może osobie, która podpisała się pod tym fałszywym pozwoleniem. Trudno powiedzieć. Nazwiska Polaków widniejące na tym pozwoleniu najprawdopodobniej pojawiły się tam przypadkowo, ale jeśli jakieś informacje nowe ujrzą światło dzienne w tej sprawie, to będę Was o tym informować. Najszybciej pewnie wrzucę coś na Instagrama, gdzie staram się takie właśnie aktualizacje krótkie jak najszybciej publikować. Także Patec pozwolenie wiosenne na działanie na Everestie obecnie na pewno ma i ta afera nie ma kompletnie nic wspólnego z tą obecną ekspedycją. Kanchenjunga i Makalu. Teraz na chwilę wracamy pod Makalu, ponieważ Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira dotarli już do bazy. W najbliższych dniach będą rozpoczynać akcję górską. Przypominam, że ich celem jest pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Kanchenjungi, a następnie również wyprawa na Makalu i zjazd na nartach ze szczytu Makalu. W Himalajach najpewniej działało będzie jeszcze więcej Polaków, jednak niektóre z ekspedycji jeszcze się nie rozpoczęły, więc będę wspominał o nich po prostu w kolejnych raportach. Informacje na temat postępów ekspedycji możecie również śledzić na profilach w social mediach polskich himalajstów, do których zostawiam linki w opisie pod filmem, i prosiliście również o linki do trackerów, dzięki którym na bieżąco możecie sprawdzać, gdzie aktualnie znajdują się polscy himalaiści, więc również dodam je w opisie, ale jeszcze nie wszystkie trackery są dostępne, więc tę listę będę po prostu uzupełniał.